Cześć, hej, witajcie z mojego pokoiku. Tego filmu miało nie być, ale jak widzicie, że widzicie, to znaczy widzicie, że jest. W związku z tym, skoro jest i skoro wy tu już jesteście na kanale, to zapraszam was na ten specyficzny film, którego tytuł za chwilę po czołówce wytłumaczę. To jest chyba drugi film w karierze kanału YouTube'owego Moc Słabości, kiedy omawiam tematy bieżące, pojawiające się jako trochę jednak sensacyjne w mediach. Kilkanaście miesięcy temu na kanale naszym wspólnym Moc Słabości pojawił się temat, w którym omawiałem sprawę nawiedzonego domu. Już nie pamiętam, jaki był tytuł tegoż materiału. Dziś sięgam po właśnie taki temat, który narzucił mi się trochę przypadkowo. W ogóle zanim zacznę gadać i zacznę gadać znowu pewnie długo, to chciałbym was przeprosić, bo prawdopodobnie słyszycie różnego rodzaju niezidentyfikowane szumy. Chcę zidentyfikować te szumy. Mam włączony komputer stacjonarny, który ma mnóstwo różnych wiatraczków i tak dalej i po prostu będzie szumiał. Ale już nie chciałem tego całego tutaj cyrku wyłączać, żeby to szybciej poszło i żebym jednak nagrał ten film właśnie dziś, to postanowiłem, że i ten komputer, i laptop zostawię włączone. To taka techniczna uwaga na początek. Skąd w ogóle taki temat i skąd w ogóle taki temat i dlaczego taki temat, skąd ten temat? Dzisiaj, kiedy wracałem busem, przypadkowo usłyszałem w tak zwanych newsach, czy tych takich pełnogodzinnych wiadomościach w jednym z radio, albo radiów, ale raczej radio, chociaż radio już się podobno odmienia, taką sensacyjną wiadomość, bardzo przykrą i jednocześnie dramatyczną, że oto niejaki Artur K. zamordował swoją partnerkę i jej dziecko, tłumacząc to, że kazał mu szatan. Oczywiście temat brzmi bardzo sensacyjnie i on się pojawił, został wywleczony, że tak powiem, przez media do poziomu takiego jednego z głównych dzisiaj, ponieważ no właśnie, morderca tutaj, jakaś taka dziwna... Ktoś dzwonił? Nie. Tak? Z jednej strony morderca, z drugiej strony jego wytłumaczenie, że oto kazał mu to uczynić szatan. I żeby przejść do konkretów, które też za chwilę wytłumaczę i w ogóle za chwilę całościowo się wytłumaczę, dlaczego ten temat poruszam na naszym kanale. Dziś w Sądzie Okręgowym w Warszawie ruszył proces w sprawie podwójnego zabójstwa. Korzystam teraz z informacji ze strony niezależna.pl. Według prokuratury Artur K. podczas pobytu na przepustce z więzienia zamordował swoją narzeczoną 35-letnią Monikę K. i jej 3-letniego synka. Grozi mu dożywocie. Warto nadmienić, że Artur K. był na jednodniowej przepustce. Do zabójstwa doszło 8 września 2018 roku przy ulicy Nowowiejskiej w Warszawie. Tego dnia 40-letni Artur K. wyszedł na jednodniową przepustkę z więzienia, gdzie odsiadywał 15-letni wyrok za morderstwo poprzedniej partnerki, czyli został zwolniony jako ten, który już miał na sumieniu morderstwo. Feralnego dnia mężczyzna poszedł do mieszkania 35-letniej narzeczonej i, jak ustaliła prokuratura, udusił ją oraz jej 3-letniego syna Oskara. Po dokonaniu zbrodni sam zgłosił się na komendę policji. Śledczym tłumaczył się, że zabił Monikę K., ponieważ miał słabszy moment duchowy. Słuchajcie w całości tej opowieści, bo jest niebywała. Mówię, już abstrahując od całego dramatyzmu tegoż zajścia. W drugiej połowie sierpnia 2019 roku prokuratura okręgowa w Warszawie skierowała do sądu akt oskarżenia przeciwko Arturowi K. Proces ruszył we wtorek w Sądzie Okręgowym w Warszawie. Na sali rozpraw są rodziny zamordowanych kobiet. Matka zabitej przed 15 laty Renaty przez cały czas trzyma jej zdjęcie. To nie człowiek, to potwór. Domagamy się dożywocia, krzyczy. Wymiar sprawiedliwości potraktował Artura K. łagodnie po pierwszym morderstwie. Mam nadzieję, że teraz wyrok będzie surowy, powiedział z kolei były mąż Moniki K. i ojciec zamordowanego 3-letniego Oskara. Dodał, że widywał czasami Artura K. w weekendy, ale nie miał pojęcia, że siedzi w więzieniu i jest na przepustce. Gdybym wiedział, z jaką osobą moja była żona się spotyka, zabrałbym Oskarka. Nie pozwoliłbym, żeby mój syn pod ręką mordercy się wychowywał, mówił ojciec zabitego dziecka. Na sali rozpraw Artur K. kolejny raz przyznał się do zabójstwa, przeprosił rodziny zabitych kobiet i stwierdził, że podczas dokonywania morderstwa nie odpowiadał za to, co robi. Nie planowałem tego zabójstwa. W czasie, jak spotykałem się z Moniką, całą swoją miłość, którą miałem do syna biologicznego, z którym nie miałem kontaktu, przelałem na syna Moniki, tłumaczył się w sądzie. Artur K. mówił, że nigdy nie korzystał z leczenia psychiatrycznego, ale 3 tygodnie przed zabójstwem miał halucynacje. Miałem wizję, że zabijam Monikę. Pamiętam, że wtedy czułem się lepiej, byłem spokojniejszy. Myśl o tym, że to zrobię, dawała mi jakiś wewnętrzny spokój. Nie chciał też opowiedzieć o momencie samego zabójstwa. To dla mnie ciężkie, podkreślił. Artur K. wyjaśnił też, że poszukiwał Boga na swojej drodze, nawrócił się w więzieniu, ale szatan kazał mu zabić. Fizycznie to zrobiłem, ale nie umysłowo. Dzisiaj codziennie słyszę głosy. Codziennie walczę z diabłem, powiedział w sądzie. Co ciekawe, że po tymże morderstwie, czyli po zamordowaniu swojej narzeczonej i jej 3-letniego synka, Artur K. był badany przez psychiatrów, którzy stwierdzili, że jest normalny, że nie ma w nim żadnych zaburzeń psychicznych. Tym, co dodaje dramaturgii całej sytuacji, jest to, że Artur K. po pierwsze sam zgłasza się na policję, po drugie prosi sąd o najwyższy wymiar kary, po trzecie mówi o sobie, że sam ze sobą czuje się niebezpiecznie, ponieważ jest człowiekiem niebezpiecznym. I teraz, abstrahując od tego, jakie będą ostateczne badania psychiatryczne Artura K., czy one potwierdzą to, że jest człowiekiem zdrowym psychicznie, czy być może zostanie stwierdzony jakiś defekt w jego psychice, należy zaznaczyć dwie rzeczy. Po pierwsze, Artur K. zupełnie nie jest w stanie wytłumaczyć, dlaczego dokonał tej okropnej, dramatycznej, potwornej zbrodni, podwójnego morderstwa. Uczynił to na jednodniowej przepustce po odsiadywaniu wyroku za zamordowanie swojej, że tak powiem, pierwszej partnerki 15 lat temu. Jak samo sobie mówi, w więzieniu nawrócił się, toczył walki duchowe, ale wciąż słyszy głosy i codziennie, jak dodaje, walczy z diabłem. Dla mediów jest to informacja dość sensacyjna, kiedy słuchałem jej w busie, zerkałem na ludzi siedzących ze mną, którzy niespecjalnie reagowali na tę wiadomość. Natomiast być może w głowach takiego przeciętnego katolika zrodziło się takie pytanie, czy coś dziwnego jest w tym morderstwie, czy to coś nadzwyczajnego, czy rzeczywiście kazał mu to uczynić diabeł, chory człowiek, psychicznie nieszczęśliwy. I faktycznie na pierwszy rzut ucha, kiedy słyszymy tę informację, możemy stwierdzić, że jest to człowiek chory psychicznie. Natomiast jeśli psychiatrzy potwierdzają, że jest jednak zdrowy i że sam Artur K. mówi o sobie, że wie, że jest niebezpieczny dla innych i prosi, aby go odseparowano od społeczeństwa w wymiarze kary maksymalnej, czyli dożywocia, to znaczy, że jest coś na rzeczy. Nie, od razu uprzedzam pytania. Nie zmierzam do tego, że Artur K. jest opętany. Być może nie, że jest zdręczony, być może nie. Zmierzam zupełnie do czegoś innego. Artur K. definiuje to, co się dzieje z każdym z nas, kiedy czyni zło. Oczywiście jest ono tutaj ukazane w postaci morderstwa w kontekście bardzo okrutnym i dramatycznym, jako zbrodnia przeciwko piątemu przykazaniu nie zabijaj. Natomiast to, co mówi święty Paweł w swoich listach, chociaż wiem, co jest dobre, to jednak łatwiej przychodzi mi czynić zło. To jest przestroga dla każdego z nas i jednocześnie bardzo mocne przesłanie, że za każdym złem stoi zły, pisany z wielkiej litery. To nie moje tylko złe cechy, to nie moje wady, to nie moje słabości. Słabość staje się grzechem, jeżeli czynię zło w sposób świadomy i dobrowolny. Im dłużej się z czegoś nie spowiadam, tym większe prawdopodobieństwo, że będzie mi bardzo trudno pójść do spowiedzi. Im dłużej nie chodzę do spowiedzi, tym jeszcze większe prawdopodobieństwo, że być może nigdy do tej spowiedzi nie pójdę. Nie żartuję, bo tak rzeczywiście jest. Księża opowiadają o tym, że kiedy trafiają po kolędzie do swoich parafian i widzą 70-letniego starszego pana w podeszłym wieku, nie kojarząc go z kościoła, pytają, dlaczego pan nie chodzi na mszę świętą? I on wtedy bardzo często, jest to przykład taki jeden z wielu, odpowiada, że kiedy miał 20 lat, nie chodził do kościoła i postanowił, że po prostu jako osoba w podeszłym wieku do kościoła zacznie chodzić. Minęło 50 lat, przez te 50 lat nie uczestniczył w życiu, byśmy powiedzieli tak bardzo ogólnie, kościelno-sakramentalnym. I pytany, dlaczego 50 lat przeżył poza kościołem, odpowiada, że skoro już 50 lat nie chodzi do kościoła, to bez sensu, żeby zaczął do niego chodzić na starość. I teraz nie chodzi o to tylko, aby, że tak powiem, no właśnie, chodzić do kościoła, ponieważ chodzenie do kościoła nie jest zbawienne. Można chodzić do pracy, a pracy nie wykonywać. Samo siedzenie w kościele bez naszej wiary jest tak naprawdę stratą czasu, chociaż jest również szansą dla Pana Boga, żeby do nas, do naszego życia, do naszego serca wbił się ze swoją łaską. Natomiast Pan Bóg nigdy nie będzie łamał naszej wolności. Za każde zło odpowiedzialny jest diabeł. Diabeł posługuje się pokusami, wykorzystuje do tego nasze wady i słabości. O tym wszyscy wiemy. Być może też wszyscy wiemy o tym, że swoje grzechy ciężkie trzeba jak najszybciej zostawiać w konfesjonale, nawet jeżeli by to czasami oznaczało chodzenie do spowiedzi co tydzień, co dwa tygodnie. Przypominam, że święty Jan Paweł II spowiadał się raz w tygodniu. Oczywiście możemy domniemywać, że miał grzechy na zupełnie innym poziomie niż zwyczajny, przeciętny, szary katolik. No, taki szary jak ja na przykład, jak ty, jak my. Natomiast sytuacja z panem Arturem K., podwójnym, a właściwie już teraz potrójnym mordercą, uzmysławia nam jedną sprawę. Złemu nie chodzi o to, abyś był opętany, złemu nie chodzi o to, abyś był dręczony, złemu nie chodzi o jakieś spektakularne, sensacyjne eksponowanie zła. Największym zwycięstwem złego jest sytuacja, w której ludzie uważają, że on nie istnieje. Jednocześnie, druga skrajność, kiedy widzą go tam, gdzie nie powinni go widzieć, gdzie go nie ma. Nad dobrem i nad złem pełną władzę ma Bóg. Bóg jest w stanie wydobyć nas z każdej słabości, tę słabość przekuć w swoją moc, jest w stanie nas wydobyć z każdego grzechu, przekuć go na świętość, ponieważ świętość nie jest doskonałością moralną, ale świętość jest powstawaniem z upadków i oddawaniem tych upadków, tych słabości, tych wad Bogu. Sytuacja z panem Arturem K. dowodzi tego, że być może nie słyszymy w swoim sumieniu głosu szatana, który nakazuje nam uczynić zło. I być może takiego głosu nigdy nie usłyszymy, bo to są pewne sytuacje skrajne. Natomiast ten człowiek mówi o sobie, że w więzieniu się nawrócił, że zrobił to fizycznie, ale nie umysłowo, że miał słabszy dzień duchowy, że codziennie słyszy głosy, codziennie walczy z szatanem, codziennie musi zmagać się z pokusami pochodzącymi od złego. Pan Artur K. bardzo trafnie analizuje zło. Tak, każdy grzech jest konsekwencją ulegania pokusom. Za każdą pokusą stoi zły, który doskonale nas zna, ponieważ bez przerwy nas obserwuje. On nie musi jeść, pić, spać, uczyć się. On nas obserwuje, wyciąga wnioski, jest bytem doskonalszym od człowieka, ponieważ jest aniołem, upadłym aniołem, czyli demonem, ale jednak istotą duchową i przeprowadza niezwykle głęboką i szeroką analizę. Analizę naszej osobowości, analizę naszej codziennej sytuacji i tak dalej. Zło, które uczyniliśmy dzisiaj, może przynieść antyzbawienne, że tak powiem, owoce za kilkanaście, kilkadziesiąt lat, jeżeli tego zła, tego grzechu nie przerwiemy przez sakrament pokuty i pojednania. Szatanowi wcale nie chodzi o to, żeby zdobył pełną władzę w naszym życiu. Jemu chodzi o to, aby miał przynajmniej 1% więcej udziału w akcjach naszego życia. Oto 51%, ten jeden więcej procent właśnie złemu chodzi. On nigdy nie będzie podsuwał nam najgorszych w znaczeniu pełnych okrucieństwa grzechu rozwiązań, ale będzie nas prowadził do piekła małymi krokami. Pierwszym krokiem do piekła jest postawienie siebie samego na miejscu Pana Boga. A zatem pierwsze przykazanie: nie będziesz miał bogów cudzych przede mną. Jeżeli jest ono zaburzone w naszym sumieniu, w naszej moralności, w naszej duchowości, to wszystkie inne przykazania będą się sypały. Ponieważ, jak to mawiał święty Augustyn, jeśli Pan Bóg na pierwszym miejscu, wszystko inne jest na swoim miejscu. Pamiętajmy o modlitwie za Pana Artura K., za tych, których skrzywdził, których zamordował, w intencji zbawienia ich dusz, a także w intencji rodzin tych zamordowanych. Pamiętajmy, że jesteśmy Kościołem, który jest wspólnotą grzeszników. Jedni za drugich się modlimy. To tak na szybko mówię, ten temat miał się nie pojawić na kanale, ale skoro go oglądacie, to znaczy, że prawdopodobnie się pojawił. Ja wracam do czytania niesamowitej książki pana Tomasza Terlikowskiego, Akita, Objawienia i przesłania. Jutro, bo prawdopodobnie obejrzycie ten odcinek w środę, czyli dziś, znaczy dziś jest wtorek, jutro będzie środa, czyli jak wy to oglądacie, to jest środa, czyli jutro, w czwartek, udajemy się do Warszawy, kanał Moc Słabości udaje się do Warszawy, aby przeprowadzić wywiad z panem Tomaszem Terlikowskim właśnie odnośnie do jego najnowszej książki Akita, przesłania i objawienia. Jest to książka, która mną wstrząsa i już bardzo wstrząsnęła, jeszcze jej nie skończyłem czytać, jeszcze bardziej wstrząśnie, jeżeli w całości poznam objawienia Maryi w Akicie. Bardzo wam polecam tęże książkę, obowiązkową szczególnie we współczesnej sytuacji Kościoła, któremu w znaczeniu doktrynalnym towarzyszy spory jednak zamęt. Dziękuję, że wysłuchaliście tego dość trudnego tematu, który, podkreślę raz jeszcze, nie pojawił się jako sensacyjny, że oto jakiś opętany morderca grasuje gdzieś tam w Polsce, już nie grasuje, bo został złapany, schwytany i tak dalej. Tylko jest pretekstem, abyśmy zastanowili się nad swoim życiem duchowym, swoim życiem moralnym, nad głosem sumienia. To, że nie mamy dowodów wprost na istnienie Pana Boga i istnienie złego, nie oznacza, że wcale te rzeczywistości duchowe nie istnieją. Zło istnieje. Natomiast nad złem, jak i oczywiście nad dobrem, pełną władzę ma Pan Bóg Chrystus, który 3 dni po śmierci pokonał śmierć i szatana przez zmartwychwstanie. Kościół katolicki jest kościołem zmartwychwstania. Natomiast do tego zmartwychwstania wiedzie droga krzyżowa przez krzyż. I tę drogę krzyżową każdy z nas musi przejść. I na krzyżu wszyscy będziemy ukrzyżowani, zdradzając taki lekki wątek z tejże książki. Widzącej siostrze w Akicie Maryja mówi, że zostanie ukrzyżowana przez 3 gwoździe. Ubóstwo, posłuszeństwo i wierność. Wierność Kościołowi przełożonym mimo wszystko. Jak to Chrystus miłosierny powiedział świętej Faustynie, Milsze jest mu posłuszeństwo kościołowi przełożonym kościoła, niż wybieranie po swojemu. Co kiedyś uczynili Adam i Ewa, którzy chcieli sami decydować o tym, co jest dobre, a co złe. Skończyło się to grzechem pierworodnym. Oczywiście Chrystus jako Zbawiciel, ten, który zmartwychwstał, przywrócił w nas dziecięctwo Boże, ale walka duchowa jest do stoczenia przez każdego z nas. Dobra, nie przedłużam, bo jeszcze mógłbym tutaj bardzo długo z wami rozmawiać, czy z wami rozmawiać, w znaczeniu, że ja sobie gadam do kamerki. Napiszcie w komentarzach, czy słyszeliście o tej sprawie, ale jeszcze ważniejsze, mam na myśli owo morderstwo. Napiszcie, w jaki sposób wy sobie radzicie z grzechami, które się permanentnie, które się wciąż pojawiają w waszym życiu duchowym. W jaki sposób sobie radzić ze słabościami, które wciąż wracają. Napiszcie, jakie macie metody duchowe na to. Bardzo chętnie poczytam, bardzo chętnie wszyscy poczytamy, ponieważ wszyscy jesteśmy kościołem katolickim, czyli powszechnym wspólnotą. Jedni drugich brzemiona nosimy. A zatem, skoro nosimy te brzemiona i mamy skierowane głowy ku niebu, zatem rzeknę z całą nadzieją, do zobaczenia najpóźniej w niebie. Cześć, hej, szczęść Boże.